przez 3 dni w National Press Club w Waszyngtonie była konferencja Poland First to Fight. Irena Lasota była świadkiem tej konferencji i uczestnikiem. Teraz jest przy telefonie Waszyngton. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jak przebieg tej konferencji? Kto w niej uczestniczył? Jakie są jej konkluzje?
O, konferencje, zwłaszcza jeżeli są nazywane naukowo, historyczna naukowa konferencja, może nie mieć konkluzji. Konferencja była właściwie dobrze przygotowana, no tylko była moim zdaniem za bardzo rozdęta, w tym sensie, że no zapowiadano to jako wielkie wydarzenie historyczne, wielkie wydarzenie mające pokazać, że Polska nie tylko była pierwszym krajem, który walczył, ale walczył bardzo pięknie w II wojnie światowej i miał rozgonić, ta konferencja miała rozwiać różne mity na temat Polski i Polski w II wojnie światowej i tak dalej. No problem polega na tym, że ja bym nie wybrała Waszyngtonu na taką konferencję, bo wprawdzie organizatorzy mówili, że to będzie w centrum miasta, kilkaset metrów od Białego Domu, co też było prawdą, w bardzo takim prestiżowym budynku, ale prestiż polega na tym, że każdy tam codziennie odbywa się kilkanaście konferencji, akurat w Indzie były różne z nich ogłoszone, natomiast na sali bardzo elegancki, bardzo wszystko było w porządku. Było, jak kiedy ja tam byłam na tych sesjach, było około 60 osób, z których 10 było prelegentami, którzy przyjechali i no właściwie nie zauważyłam nikogo, kto tam by wyglądał, no może były jakieś parę, może 2 osoby, może 5, które nie były z, tak powiem, z Towarzystwa Polskiego, czy z polskich organizacji. Wszyscy, bo z tego co zorientowałam się, 90% ludzi mówiło po polsku, więc takiego przełomu nie było, ale też bym się nie spodziewała tego przełomu i rzeczywiście padały głosy na tej konferencji, że ileś tam procent Amerykanów nie wie, że Polska była pierwszą ofiarą wojny światowej, że iluś tam procent Amerykanów myśli, że Polacy, obozy koncentracyjne, tak chyba jakieś 10 czy 12%, że Polacy urządzali te obozy koncentracyjne, ale to raczej świadczy o niskim poziomie szkół w Ameryce. Ja kiedyś tutaj, kiedy uczyłam na Uniwersytecie zresztą Jezuickim nauki polityczne, to jakoś widziałam w oczach studentów jakieś takie przerażenie, więc też im zrobiłam test, w którym akurat nie było Polski, ale pytałam ich, co to jest Albania. No to było jakieś 20-30 lat temu, ale trzeba powiedzieć, że chyba 2 osoby wiedziały, co to jest Albania. W Ameryce nie uczy się historii w liceach i w gimnazjach, nie uczy się geografii, więc nic dziwnego. Organizatorzy zapowiadali, że będzie to nakierowane na ludzi, którzy kreują opinię publiczną i tak dalej. No niestety to nie było. I muszę powiedzieć, że ja z taką goryczą o tym mówię, dlatego że właśnie spodziewałam się, że będą jakieś dyskusje wiodące do tego, co się dzisiaj dzieje, ale nie. Konferencja, chociaż odbywała się w samym centrum, to o tej samej porze w okolicach Białego Domu były prezydent Lech Wałęsa spotykał się z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Mike'em Pence'em, a poprzednie kilka dni w całym też Waszyngtonie, w różnych instytutach i tak dalej, obchodzono 30 lat upadku komunizmu, początku demokracji, oni sami nie wiedzą dokładnie, co to było, gdzie mówiło się głównie o Węgrzech, o Polsce i zresztą jednym tchem też przesłuchania w kongresie, tydzień przedtem już występował też Lech Wałęsa i różni inni uczestnicy tych przesłuchań, jednym tchem mówili Turcja, Węgry, Polska, Turcja, Węgry, Polska, mówili szczegółowo o Turcji, dużo o Węgrzech, o Polsce bardzo mało. Ja bym ja nawet nie chcę mówić, że ja, co ja bym robiła, bo od razu ktoś usłyszy i będzie wydawał miliony z kolei znowu na tą Polską Fundację Narodową, a to nie tak się robi. Jednak próbowała gdzieś trafić do ludzi o tym, co się dzisiaj w Polsce dzieje i chyba też bardzo więcej bym mówiła na temat pod jakim ustrojem i z jakiego powodu Polska była między 1944 i 1989 roku, bo to, czego zupełnie też brakuje w analizach politycznych, to jest tego, skąd, dlaczego coś się zmieniło w Polsce, skąd przyszła ta cała demokracja i taka nieudana i populistyczna, co zresztą Wałęsa, były prezydent, tutaj był goszczony, nie było nikogo innego, kto mógłby mu przeciwdziałać. I ja myślę, że jeżeli ktoś dba o tak zwane dobre imię Polski, to powinien również dbać o dobre imię Polski dzisiaj i na przykład przeciwstawiać się z dowodami temu, że w Polsce nie ma wolności słowa, że w Polsce nie ma niezależnego sądownictwa, że w Polsce wybory są demokratyczne i tak dalej. Więc tego brakuje.
Czyli nasza konferencja, polska konferencja Poland First to Fight nie przebiła się do amerykańskich mediów. Nie udało nam się pokazać, jaka była Polska między 1939 a 1945 rokiem.
No, wie pan, trudno mi tak powiedzieć stanowczo nie, ale powiedziałabym, no nie, no to było rzeczywiście na wydano na coś jakieś olbrzymie pieniądze, moim zdaniem. W tym sensie takim, wiem, że to były prywatne pieniądze, żadne tam, żadnych fundacji, ani tego. W komitecie organizacyjnym było bardzo dużo ludzi, był komitet wykonawczy, ale to wszystko... Może dlatego, że niektórzy organizatorzy naprawdę nie zdawali sobie sprawy, że przyjeżdżają do miasta, w którym codziennie jest kilka, jeżeli nie kilkanaście konferencji międzynarodowych i historycznych i politycznych. A ponieważ właśnie pan wspomniał przed naszą rozmową, bo słyszałam to, Białoruś i niewykluczony pakt białorusko-rosyjski, to dam przykład, że na przykład Białorusini byli, się lepiej przygotowywali. Dzisiaj były bardzo ciekawe przesłuchania w kongresie, na które przyjechała opozycja z Białorusi i właśnie oni występowali, dawali dowody na wpływy Rosji na Białorusi, na eliminowanie języka białoruskiego, ale żeby pokazać, jak dynamiczne jest życie w Waszyngtonie, jutro odbywa się olbrzymia konferencja, która jest zapowiadana od dosyć dawna i na której będzie sporo ludzi właśnie z mediów, która jest no taka prorosyjska, prołukaszenowska w organizacji, która próbuje mieć opinię antykomunistyczną, ale jest finansowana między innymi przez jakieś fundacje od Łukaszenki, to jest Jamestown Foundation i oni będą mieli no, bardzo dobrze zapowiedzianą i taką energiczną dyskusję na temat tego, jak no właściwie jak dobrze jest na Białorusi i jak dobrze byłoby, żeby wszyscy, żeby Ameryka jeszcze bardziej popierała. Więc to ja bym powiedziała, że mimo tych wszystkich wysiłków, bardzo szczerych moim zdaniem, tej Polonii Amerykańskiej, która organizowała tą konferencję, mimo moim zdaniem bardzo nieudanych wysiłków Polskiej Fundacji Narodowej i różnych innych, tak jak to nie ma w sprawach polskich, w Waszyngtonie jest głucho, jest cicho i moim zdaniem to, że znowu przeniesie się tutaj jakaś filia któregoś instytutu z Polski, nie wiem, międzynarodowego ośrodka studiów czy instytutu międzynarodowego, to nic nie zmieni, jeżeli nie zmieni się tak zwanego podejścia i spojrzenia na to, czym jest Ameryka i jak się trafia do ludzi, którzy tworzą tutaj opinię publiczną.
A czy jest tak, że rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego ustanowił jakąś, utworzył jakąś nową instytucję w Waszyngtonie? Tutaj mniej więcej dwa lata temu był pan, który miał to zorganizować, taki polsko-amerykański biznesmen, który miał jakby wprowadzić to nowe powietrze do Waszyngtonu. Coś takiego się wydarzyło?
Nie, nic nikt nawet nie słyszałam o tym wspaniałym biznesmenie. Wiem tylko, bo przeczytałam w gazetach, że Sejm przegłosował 2 czy 3 miesiące temu, żeby w Waszyngtonie powstała filia właśnie tego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych czy czegoś takiego. I moim zdaniem są z góry wyrzucone pieniądze. Natomiast bardzo ciekawa jest sprawa tego biznesmena czy czegoś takiego, bo naprawdę Waszyngton bardzo słabo kojarzy, co się dzieje w Polsce i rzeczywiście ten trójczłon Turcja, Węgry, Polska występuje nagminnie. Ja tylko z przerażeniem czekam, że tam się jeszcze doda Koreę Północną i będzie można dalej posługiwać się to nie trójcą, już tylko czwórką.
Chwaliła pani bardzo ambasadora Polski w Waszyngtonie.
Bardzo, tak.
I nadal to pani podtrzymuje.
Absolutnie. Czymś innym jest rola ambasador, nie jest od organizowania konferencji międzynarodowych na temat historii, bo podejrzewam, że nie ma ani funduszu, ani też ludzie nie spodziewają się, że ambasador jako przedstawiciel państwa jest organizatorem konferencji historycznych, tylko raczej no, bardziej propagandowe, więc dlatego moim zdaniem jest bardzo wiele spotkań, jest moim zdaniem Polska w kręgach politycznych. Teraz czymś innym są media, które żyją własnym życiem, a kręgi polityczne, które decydują o tym, czy Polska będzie szanowana, czy Polska będzie miała podpisane umowy i wizowe i w sprawie energii, w sprawie uczestnictwa w NATO, broń. To jest zupełnie co innego i tym zajmuje się ambasador, moim zdaniem bardzo, bardzo skutecznie. I pan ambasador również. Natomiast wszystkie inne znane mi ambasady krajów wschodnich mają wokół siebie takich obważanych właśnie organizacji, czy jakichś ludzi, klubów nawet. A bo sam pan mówi, że ktoś miał przyjechać, ktoś miał coś zrobić. Wiem, że tu są jakieś właśnie, była cały czas przecież ta Polska tutaj funkcjonowała, czy funkcjonuje, bo o tym były artykuły w prasie kilka miesięcy temu, że właśnie wyrzucano pieniądze na Polską Fundację Narodową, która wynajęła jakąś grupę i właśnie ambasada nie może wynajmować grup lobbingowych. To się robi z Polski. I była grupa lobbingowa, która głównie zajmowała się wydawaniem pieniędzy i chyba, skoro pan wspomniał ambasadę, to pamiętam, że tam w rachunkach tej fundacji, to znają się państwo Chodakiewiczowie i przyległości, na przykład podawali jako swoje imprezy jakieś lunch organizowane w ambasadzie dla przedstawicieli środków masowego przekazu. No więc, i to miało być takim skandalem, ale ponieważ wszystko w Polsce jest albo skandal za, albo przeciw jednej stronie barykady, to ja nawet nie wiem, czy do pana redaktora dotarły te informacje.
Jakoś gdzieś w tle taka informacja się przewinęła, a Lech Wałęsa, który był albo jest w Waszyngtonie i w Stanach Zjednoczonych, jedno zdanie, że przyjechał po to, żeby przywrócić Ameryce to pierwsze miejsce na świecie. Takie zdanie dotarło, ale co mówił na temat tego, co dzieje się w Polsce?
No, ja nie byłam, ja go troszkę oglądałam w telewizji, ale nie, że go pokazywano w telewizji, bo ja nie w telewizji, tylko stream, nie wiem jak się mówi po polsku, te przesłuchania. No, Wałęsa miał jedną wielką rzecz tutaj, miał genialną tłumaczkę, która prawie z każdego bełkotu, który on, naprawdę były takie zdania bez podmiotu, bez orzeczenia i kiedyś myśmy coś tam zrobili i pani tłumacz tłumaczyła, bo moim zdaniem mało kto rozumiał po polsku, więc ona mówiła, no i wtedy w jesienią 1989 roku zrobiliśmy i tak dalej, ale poza tym jak się go słuchało po polsku, no to było żenujące, dlatego że przede wszystkim właśnie powiedział, że jeżeli Ameryka nie będzie chciała stać na czele demokracji czy świata, to oczywiście proszę mi powiedzieć, to Polska się tym zajmie, ale też w takiej organizacji, która od 30 lat, 40 prawie już wydaje miliony na uczenie ludzi, co to jest demokracja, tolerancja, życie w demokracji, czyli National Endowment for Democracy, to tam Wałęsa powiedział, że demokracja to nie jest najlepszy sposób na życie. O Polsce powiedział chyba, że tylko 50% demokracji funkcjonuje w Polsce i że należy coś zrobić, żeby na wybory nie wpływali populiści i demagodzy. No więc no normalnie też by się wszyscy zaśmiali, ale wokół Wałęsy stworzono jakąś taką aurę, że to jest ojciec demokracji, nauczyciel demokracji i nie widziałam na twarzy tych ludzi, których oglądałam na żywo, ale na ekranie, to nie było widać uśmieszków, tylko właśnie takie kiwanie głowami. Więc właśnie to wszystko jest bez sensu. I to, co Wałęsa mówi, i to, co te konferencje, które nie odnoszą się do niczego konkretnego i moim zdaniem nie zmieniają za dużo rzeczy.
Mamy 30 sekund dla Donalda Trumpa i dla politycznego Waszyngtonu. Co tam się zdarzyło w ciągu ostatnich 4 dni, o którym warto poinformować słuchaczy Poranka Wnet?
No, dzisiejsza, środowa bomba jakoś tam, która jak wszystkie teraz te bomby pewnie nie będzie miała znaczenia, czyli zeznania tak zwanego ambasadora Trumpa przy Unii Europejskiej, który głównie funkcjonował na Ukrainie, który nie jest zawodowym dyplomatą i strasznie wplątał w to wszystko i Trumpa, i Ryka Perego, wielkiego tak zwanego przyjaciela Polski, który chyba będzie też miał jakieś wielkie problemy teraz, sekretarza stanu Pompeo i wiceprezydenta Pence'a, jakoś wciągnął ich wszystkich w to, że oni wszyscy zajmowali się tym, co się nazywa quid pro quo, czyli szantażem, że jak nie będziecie badać sprawy Bidena, to my wam nie damy broni.
Powiedziała pani Irena Lasota, która broni nie ma, przynajmniej tak nam się wydaje, takiej broni. Czy ma pani?
Mam, ale taką troszkę starożytną, powiedziałabym.
Szablę.
No mam szablę, mam sztylet i nawet miałam bardzo stary pistolet, który pożyczyłam komuś, ale to był taki jeszcze kaukaski z XIX wieku i do których kul nie można znaleźć.
Czyli można powiedzieć, po zęby uzbrojona Irena Lasota idzie spać i to będzie bezpieczna noc. Kolejna noc w Waszyngtonie i kolejny świt i kolejny dzień w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dobrego dnia.
Jest godzina 7:31. Słuchają państwa Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości. Za chwilę będziemy mieli prawdopodobnie połączenie z Hongkongiem, a teraz posłuchamy Electric Light Orchestra. Jest godzina 7:36, słuchają państwo Poranka Wnet i udało nam się połączyć z miejscem, w którym bije puls świata, ten prawdziwy puls świata. Przy telefonie Witold Dobrowolski, dziennikarz. Dzień dobry panu.
Witam państwa.
Jest pan na Politechnice w Hongkongu.
Tak, to jest obecnie 5. dzień oblężenia, znajduje się na kampusie Politechniki w Hongkongu. Właśnie tak.
5. dzień oblężenia. Studenci Politechnicy postanowili zrobić strajk okupacyjny, czy tak?
Dokładnie tak. Nie tylko studenci, ale również uczniowie, bo to, co trzeba wiedzieć o rewolucji w Hongkongu, to, że bierze w niej udział całe młode pokolenie, przynajmniej 70% młodych ludzi wedle badań sprzed miesiąca, więc to jest ogromna skala.
Ogromna skala. Te protesty są od kilku miesięcy. Powiedzmy, o co walczą młodzi ludzie w Hongkongu?
Na początku to się rozpoczęło przez ustawę ekstradycyjną do Chin. To był projekt takiej ustawy. Ostatecznie ten projekt zarzucono w momencie, kiedy wyszło na ulicę milion osób. Tylko problemem było to, że policja użyła wielkiej brutalności wobec protestujących, jakiej po prostu w Hongkongu wcześniej nie spotykano. Dlatego już można powiedzieć, że ta ustawa ekstradycyjna była pretekstem do dalszych protestów. Pojawiło się 5 żądań, między innymi dotyczących wolnych wyborów, niezależnej komisji dotyczącej policji i właśnie w ten sposób.
W ten sposób to wszystko się rozpoczęło. Jak pan się znalazł na terenie Politechniki w Hongkongu?
To był czas właśnie takiej bardzo dużej eskalacji, bym powiedział, że to było wejście na kolejny poziom tej rewolucji, ponieważ wcześniej ona miała miejsce tylko na ulicach, ale w pewnym momencie doszło do postrzelenia studenta w czasie próby strajku i blokady komunikacji na terenie miasta, co spowodowało, że studenci postanowili podjąć bardziej radykalne kroki. I zaczęła się właśnie okupacja 4 uniwersytetów, w tym jednego takiego ogromnego, powiedzmy, chińskiego uniwersytetu, ogromny kampus znajdujący się na północ, niedaleko granicy. I studenci uznali, że to będzie dobry pomysł, żeby przez okupację tych uniwersytetów równocześnie opanować strategiczne gałęzie komunikacji, więc autostrady czy tunele. I w ten sposób udało mi się całkowicie sparaliżować na 3 dni Hongkong, ekonomicznie, jak i w każdy tak naprawdę komunikacyjny sposób. Ostatecznie ze względów takich kontrowersyjnych część uniwersytetów została porzucona, lecz Politechnika postanowiła trwać dalej. I znajdowałem się tutaj po prostu w piątek wieczorem, ponieważ doszło tutaj do pierwszych starć i uznałem, że dobrym pomysłem będzie po prostu zostać na noc, a następnego dnia o 10 rano rozpoczęło się już oblężenie, zamykanie całego terenu wokół, co też jest niespotykane do tej pory, ponieważ policja zazwyczaj działała w ten sposób, że zawsze były jakieś drogi ucieczki, a obecnie zablokowano już na 5 dzień całkowicie Politechnikę.
I jaka jest atmosfera tego strajku?
Obecnie, jak na początku okupacji i na początku tych walk, na terenie Politechniki znajdowało się ponad 1000 osób, a może nawet 10 tysięcy się przeszło przez te pierwsze dni, ale obecnie jest tutaj może nawet kilkadziesiąt jedynie, ponieważ wszyscy starają się stąd uciec, obawiając się represji i aresztowań, które wedle policji każdy znajdujący się na terenie Politechniki może mu grozić 10 lat więzienia, bez względu na to, czy jest właśnie protestującym, czy pracownikiem uniwersytetu, a nawet czy jest ratownikiem pierwszej pomocy. Wielu ratowników pierwszej
czyli całemu nie wiem, czy
opuszczając Politechnikę.
Czyli tak, słyszymy pana bardzo dobrze. Czy strach towarzyszy temu całemu protestowi?
Na Politechnice osoby, które zostały, powiedziałbym, są bardzo odważne. Atmosfera jest taka trochę bardzo ciekawa, bo z jednej strony ludzie żartują, śmieją się, ale równocześnie wiedzą, że są w takim stanie też trochę depresji, bo wiedzą, że zarówno ta walka o Politechnikę doprowadziła do tak naprawdę ponad 1000 aresztowań, co jest ogromną skalą i jest to duży bardzo cios dla protestu i równocześnie doszło do pewnych podziałów wewnątrz protestujących, więc można powiedzieć, że najbardziej tak media już nazywają ich hardkorowymi demonstrantami, czyli te osoby, które pozostały, w jakiś sposób sobie radzą, ale sama taka atmosfera protestu wokół Politechniki jest bardzo smutna i ludzie mają nadzieję, że po prostu nie wpłynie ona jakoś bardziej negatywnie na protesty dalsze.
A jak z jedzeniem?
Na ten moment są zapasy na tydzień i to wynika głównie z tego właśnie, że większość osób opuściła uniwersytet poddając się lub na różniejsze sposoby dokonując ucieczki, więc to kilkadziesiąt osób można właśnie wyżywić jeszcze przez tydzień dzięki temu, że po prostu w kuchni uniwersyteckiej były duże zasoby w zamrażarkach.
Pan jest dziennikarzem, pan jest fotoreporterem. Oczywiście te zdjęcia i ten reportaż powstaje.
Tak, to jest cały czas praca, którą tu wykonuję i muszę powiedzieć, że w jakiś sposób trafiłem w środek, mam nadzieję, historii, że tak to można nazwać, przynajmniej dla tego miasta i postaram się to jak najbardziej szczegółowo opisać dla Polski, co tu się wydarzyło.
To nie tylko w tym mieście, tylko to jest w ramach Imperium Chińskiego, komunistycznego imperium, ostatnia enklawa, w którym walczy się o wolność i o prawa obywatela.
Dokładnie tak to można powiedzieć, ponieważ na przykład Macao, które jest pewnym takim bliźniakiem do Hongkongu, tylko była portugalską kolonią, to tam obecnie to wszystko zostało złożone i nawet protesty, które tam miały miejsce w solidarności z Hongkongiem, zostały bardzo szybko stłumione. Więc tak, rzeczywiście w Hongkongu jest ta walka o te prawa, ma to miejsce. Równocześnie jednak trzeba powiedzieć, że te prawa obywatelskie są bardzo ograniczone od początku protestów, więc też zarówno rząd Hongkongu, czy rząd w Pekinie starają się, po prostu pokazują ludziom Hongkongu, że oni muszą protestować, bo nie mają innej drogi, bo ta niewola, czy może po prostu zabranie pewnych obywatelskich praw, to jest po prostu groźba realna i oni po prostu dzięki tym protestom i działaniom rządowym w celu pacyfikacji protestów, oni to po prostu widzą.
A jak dzisiaj wygląda ulica w Hongkongu? Czy są protesty, czy są akty solidarności ze studentami Politechniki, czy też nie?
W tej chwili mają miejsce demonstracje również masowe na terenie Hongkongu. Mają miejsce tradycyjne, prawie codzienne starcia wieczorne na ulicach. Jeśli chodzi o kwestie Politechniki, Politechnika cały czas znajduje się w centrum uwagi Hongkongu, jednak tylko przez dwa dni albo przez aż dwa dni ponad 20-30 tysięcy osób starało się przerwać kordon policji, żeby dostać się na Politechnikę. No, z różnych powodów się to nie udało, ale byli nawet w odległości 300 metrów od samego kampusu. Ale po prostu nie udało się to i też ze względu na to, że doszło do wielu aresztowań, to obrońcy też sami stwierdzili, że to nie ma sensu, bo się czują bardziej winni, tylko że ludzie są przez nich zatrzymywani, chcąc ich ratować, więc na tą chwilę sytuacja po prostu wygląda tak, że Politechnika czeka na rozwiązanie, czyli szturm policji albo zakończenie oblężenia i tak.
Czy jest pan jedynym światowym dziennikarzem, który jest w środku na Politechnice wśród protestujących?
Nie, obecnie znajduje się na terenie kampusu kilkadziesiąt dziennikarzy. Wielu dziennikarzy na początku oblężenia zdecydowało się wyjść ze względu na eskalację i zagrożenie naprawdę szturmu oddziałów specjalnych uzbrojonych w broń palną. Do tego nie doszło do generalnego szturmu, który mógłby się zakończyć po prostu śmiercią protestujących bądź kogoś innego, więc na ten moment ja się czuję na przykład tutaj bezpiecznie, inni dziennikarze wydaje mi się również, jednak dochodzi tutaj do pewnych, jak można powiedzieć, gwałtu na wolności prasy, ponieważ dziennikarze, na przykład freelancerzy lokalni, są zatrzymywani po prostu, nawet jeśli mają legitymacje dziennikarskie, nie jest to ważne. Takie osoby, które były na terenie Politechniki, są zatrzymywane i mogą otrzymać nawet wyroki. Równocześnie dziennikarze chcący się dostać na teren Politechniki muszą przechodzić specjalne kontrole i jeśli ktoś był już na Politechnice wcześniej, to nie może już tutaj ponownie się wejść, więc to jest jeden z powodów, dlaczego tutaj jestem już tak naprawdę szósty dzień.
Powiedział pan, że to jest oblężona twierdza Politechnika w Hongkongu. Jak wielkie są te siły policji i jak patrzy pan przez okno, to co pan widzi?
Jeśli spojrzę przez okno, to widzę pojedynczych policjantów rozmieszczonych w takich strategicznych, taktycznych punktach, którzy obserwują teren, ale zdaję sobie sprawę, że gdybym na przykład ja bądź jakiś protestujący spróbował wyjść inną drogą niż kordon policyjny, przedrzeć się na przykład przez ulicę, przez autostradę albo przez inne miejsce, to mogłoby na mnie czekać nawet kilkuset policjantów za winklem, którzy są cały czas w stanie gotowości do wyłapywania. Dochodziło też do takiej sytuacji, że policja w pewnym momencie przez nagłośnienie, zwłaszcza w nocy, puszczała piosenki chińskie, takie popularne z lat 80. i 90., a przerwy między piosenkami wypełniali właśnie wzywaniem do kapitulacji. Próbują tak wpłynąć na morale obrońców, co było bardzo ciekawe, trzeba powiedzieć. Spodziewałem się takiego rozwiązania ze strony policji.
Czy protesty w Hongkongu mają szansę na sukces? Czy to ta walka z imperium komunistycznym może się zakończyć czymś pozytywnym?
Szczerze mówiąc, trudno mi jest na to odpowiedzieć, ponieważ Chiny to jest jednak państwo w jakiś sposób totalitarne, prawda? Więc one też nie, ten rząd chiński też nie może w jakiś sposób okazać jakiejś słabości i to jest ten problem, że dlatego w żadne negocjacje nie wchodzą na ten moment w grę. Z drugiej strony ja sobie przypominam, bo byłem na Majdanie również i tak naprawdę szanse jakiegokolwiek zwycięstwa Majdanu były nikłe i tak naprawdę wydaje mi się, że to był cud, że Janukowicz postanowił zbiec do Moskwy, a nie na przykład do innego ukraińskiego miasta i podjąć walkę wzywając Rosję do pomocy, więc trzeba wierzyć w cuda, trzeba mieć pewną nadzieję.
I w cuda oczywiście wierzymy, bo inaczej byłoby ciężko żyć. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Witold Dobrowolski, dziennikarz, który jest w tym miejscu, w którym bije puls świata, czyli na Politechnice w Hongkongu. Na zegarze godzina 7:48. Za chwilę Kronika Paryska i Piotr Wit będzie przy telefonie.